Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w programie wrócimy do uroczystości w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody w Warszawie i w Poznaniu.
Historia i etos niezłomnych są jednym z elementów naszej narodowej wspólnoty.
Będzie też o Łukaszu Cieplińskim. To bohater z Kwilcza.
Młody Ciepliński najbardziej lubił historię. To w niej był prymusem. Z czasów jego nauki w szkole w Kwilczu zachowało się sporo pamiątek.
Do bibliotek i szkół, którym patronują powstańcy wielkopolscy, trafi pierwszy tom Złotej Księgi Uczestników Powstania Wielkopolskiego.
Złota Księga to spis uczestników, wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskiego. Dzisiaj mamy promocję pierwszego tomu tej księgi, gdzie jest ponad 4000 nazwisk.
Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a muzycznie jak zawsze coś z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Najpierw jednak warszawskie i chwilę później poznańskie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zaczynamy od Warszawy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński powiedział, że pamięć o bohaterach przeszłości to obowiązek każdego. Wicepremier w czasie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przed Ministerstwem Sprawiedliwości podkreślił, że takie stwierdzenie ma też swoje konsekwencje. O pamięć trzeba dbać, by była żywa.
Żeby faktycznie pamiętać, musimy tę pamięć instytucjonalizować. Musimy o nią dbać. Musimy budować instytucje pamięci. tu, w tym budynku, gdzie kiedyś katowano i męczono bojowników o polskość, jest takie małe muzeum właśnie w tym miejscu, które jest uświęcone krwią naszych przodków, tych patriotów, o których pamiętamy. Ale takich miejsc jest znacznie więcej.
Pamięć o żołnierzach wyklętych to z jednej strony hołd dla ofiar, a z drugiej szkoła dla obecnych i przyszłych pokoleń, dodał Piotr Gliński.
Tamte wybory były wyborami najtrudniejszymi. Dotyczyły życia osobistego, ale także życia najbliższych, tych, którzy się decydowali na takie życie po 1945 roku. Polska była rywalką rodzin tamtych ludzi, którzy szli na pewną śmierć, wybierali w sytuacji bez wyjścia. Wyjściem była godna czy honorowa śmierć. I pamięć o tamtych wyborach jest nam potrzebna, żeby wychowywać także współczesne i przyszłe pokolenia.
Polska oddała w środę hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia. Od upamiętnienia niezłomnych w Mokotowskim Muzeum przy Rakowieckiej w Warszawie rozpoczęły się centralne obchody Narodowego Dnia. W murach tej PRL-owskiej katowni zgładzono, różne są szacunki, 350 lub nawet 400 osób.
To Muzeum przy Rakowieckiej to symbol zwycięstwa prawdy nad kłamstwem, bohaterstwa nad zdradą, pamięci nad zapomnieniem, podkreśliła podczas uroczystości marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
To, czego się najbardziej bali, to to, że ludzie o nich zapomną. Ale prawdy nie da się zakrzyczeć, nie da się zapomnieć. Żołnierze, którzy wtedy byli traktowani jako wyklęci, dzisiaj są niezłomnymi.
Żołnierze zaświadczyli swym życiem o wielkiej wartości wolności, niepodległości, prawdy i dobra, mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki.
I to właśnie oni dzisiaj są wielkimi zwycięzcami. To właśnie oni poprzez to, w jaki sposób żyli, poprzez świadectwo swojego życia, swoją walkę, są prawdziwie nieśmiertelni.
Po rozpoczęciu obchodów w muzeum w pawilonie 10 otwarto zrekonstruowaną celę, w której więziony był pułkownik Łukasz Ciepliński. Agnieszka Jasik, Polskie Radio.
Uroczystości miały też miejsce w Poznaniu przed pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Poznańskie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Głos zabrał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Historia i etos niezłomnych są jednym z elementów naszej narodowej wspólnoty. Szczególnie w ostatnich latach, kiedy polityka historyczna kształtowana jest przez obóz patriotyczny, możemy z dumą powiedzieć, że my, Wielkopolanie i Polacy, czcimy ich, naszych bohaterów, z autentycznym wzruszeniem i z potrzeby serca. Wspominamy was, bohaterowie. Generale Janie Podchorski, pseudonim Zygzak. Pułkowniku Janie Górski, pseudonim Rzędzian. Niezłomni, których mieliśmy honor znać, którzy jeszcze tak niedawno stali z nami, tutaj, będąc żywą lekcją historii i przypomnieniem dla współczesnych, że pamięć jest warunkiem naszego przetrwania. Niezłomni są także niezwykle potrzebni również dziś, by wokół nich budować naszą tożsamość, by pokazywać młodym ludziom, że pamięć i historia są sensem naszej egzystencji i gwarancją przetrwania jako wspólnota.
Cześć i chwała bohaterom!
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Mówiliśmy o poznańskich i warszawskich uroczystościach, a jak obchody wyglądały z księdza perspektywy?
No rzeczywiście były bardzo godne we wszystkich najważniejszych miejscach związanymi z żołnierzami wyklętymi. Pojawiali się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, także rodziny wyklętych, ale oczywiście poza tymi głównymi ośrodkami miejskimi też bardzo wiele się działo. Ja miałem okazję być w w szkole salezjańskiej w Mińsku Mazowieckim i muszę przyznać szczerze, że bardzo się zdziwiłem, z jak wielkim rozmachem są te uroczystości przygotowane i wojsko, ale przede wszystkim młodzież, która przygotowywała program artystyczny i to bardzo taki wzruszający. Dzieci z podstawówki salezjańskiej, które też uraczyły nas śpiewem. Wszyscy w zasłuchaniu pochylili się nad referatem, który przedstawiłem na tych wydarzeniach, więc rzeczywiście dzieje się wiele, chociaż od jakiegoś czasu słychać głosy, że to już nie jest ten rozmach, który był na początku, ale myślę, że jest tak zawsze. Kiedy coś się zaczyna, kiedy coś jest nowe, to tych chętnych jest bardzo wielu. Później rzeczywiście może trochę zapał opada, ale dla mnie i tak najważniejszym wydarzeniem było poświęcenie bursztynowego serca dla Inki w ołtarzu bursztynowej ojczyzny w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku, bo to jest akcja, która ciągle mnie wzrusza. Ja przypomnę Państwu, że ona się zaczęła u nas w Wielkopolsce, w Pile, gdzie poświęciliśmy pierwsze serce dla Inki w 2016 roku. To miało być jednorazowe wydarzenie, stało się już dzisiaj cykliczną, ogólnopolską akcją. Wciąż pojawiają się nowi chętni, którzy w ten sposób chcą upamiętnić Danutę Siedzikówne. I oczywiście w Gdańsku wspaniałe uroczystości. Nie tylko z udziałem gdańszczan, bo rzeczywiście Inka zdobyła sobie serca wielu i wielu ludzi, poświęca swój czas, żeby dotrzeć tam, gdzie jest upamiętniana, za co jestem im też bardzo wdzięczny. No i chciałem też zwrócić uwagę na nasze lokalne uroczystości. W Pile odbył się największy marsz żołnierzy wyklętych w Wielkopolsce. Kto wie, czy nie w Polsce nawet, bo rzeczywiście wszyscy się pięknie zmobilizowali, a więc ten duch płonie pamięci o naszych niezłomnych bohaterach i z tego się bardzo cieszę i też Państwu dziękuję za to, że się włączacie w te uroczystości. Pewnie wielu z Was także je współorganizuje. Tegoroczne 13 już Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych to dla nas Wielkopolan i dla Salezjanów także wielki czas dziękczynienia, bo rzeczywiście w ramach serii, która jest prowadzona już od kilku lat przez Pocztę Polską, serii, której upamiętniani są żołnierze wyklęci, tym razem znalazł się niezłomny żołnierz kościoła arcybiskup Antoni Baraniak. Ukazał się nie tylko znaczek, ale także w związku z tym znaczkiem koperta pierwszego dnia obiegu, pamiątkowy datownik, a więc rzeczywiście pochylono się nad historią księdza arcybiskupa, którą my Wielkopolanie dobrze znamy, także dzięki wielu audycjom, wielu wywiadom, które ukazały się na antenie naszego radia, ale może w Polsce rzeczywiście niekoniecznie, więc to jest taki wielki ukłon w naszą stronę też za to, co robimy dla upamiętniania księdza arcybiskupa, więc warto teraz, jeśli Państwo będą wysyłać kartki na święta wielkanocne, zapytać o znaczek z arcybiskupem Baraniakiem. Arcybiskup jest nazywany niezłomnym żołnierzem Kościoła, bo takie się pojawiły określenia jego postawy w związku z przebywaniem w więzieniu na Mokotowie, na Rakowieckiej w Warszawie. Przypomnę, że został aresztowany w związku z zatrzymaniem księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego 26 września 1953 roku. W więzieniu na Mokotowie ksiądz arcybiskup był przesłuchiwany 145 razy, okrutnie torturowany. Między innymi wyrywano mu paznokcie u ruku nóg, był przetrzymywany w karcerze, w fekaliach. Wszystko po to, żeby wymusić od niego jakiekolwiek zeznania, które mogłyby obciążyć prymasa Polski, któremu komuniści chcieli wytoczyć pokazowy proces na wzór takich procesów, które odbyły się już w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. A więc nie zdradził, pozostał wierny Kościołowi, Polsce i stąd w ostatnich latach, zwłaszcza kiedy ta historia do nas powróciła, ksiądz arcybiskup Baraniak jest właśnie nazywany niezłomnym żołnierzem Kościoła i jego losy są kojarzone z tymi wszystkimi, którzy byli maltretowani w więzieniach stalinowskich, bo to jest właśnie ten czas. A co ważne, ksiądz arcybiskup został aresztowany, to był jeden z głównych zarzutów w jego stronę, za utrzymywanie kontaktów z Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. On konkretnie współorganizował spotkania Łukasza Cieplińskiego z księdzem kardynałem Augustem Chlądem, kiedy był jeszcze jego sekretarzem, a więc w tym sensie właśnie tej relacji do niepodległościowego podziemia i ze względu na postawę jego w więzieniu na Rakowieckiej możemy go rzeczywiście włączyć w to grono żołnierzy niezłomnych.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, który dzisiaj mówił o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Słuchacie Historii Żywej.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty, gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża zna? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat? Tam, gdzie kwiaty. Gdzie mogiły z dawnych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak?
Słuchacie programu Historia Żywa.
Przenosimy się teraz na zachód Wielkopolski. Wśród rozstrzelanych w więzieniu mokotowskim w Warszawie członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość był także ostatni przywódca WIN, urodzony w Kwilczu w powiecie międzychodzkim, pułkownik Łukasz Ciepliński. O wyklętym z Wielkopolski Kacper Wit.
Dwaj jego starsi bracia byli powstańcami wielkopolskimi. Rodzina była bardzo religijna. Był zawsze zrównoważony, grzeczny. Był jednym z lepszych uczniów.
Monika Pestka-Lejman, historyczka, nauczycielka w Kwileckiej Szkole Podstawowej, do której ponad 100 lat temu uczęszczał Łukasz Ciepliński.
Musiał się wyróżniać w ten sposób i w nauce, i w postępowaniu. Jego nauka w szkole kadetów była sponsorowana, dzisiaj byśmy powiedzieli, wspomagana przez hrabiego Dobiesława Kwileckiego, ale też przez jedną rodzinę tutaj z Kwilcza, rodzinę Kuftów, którzy prawdopodobnie nie mieli dzieci swoich i w ten sposób jakby wspomagali Łukasza, który naprawdę na to zasługiwał.
Młody Ciepliński najbardziej lubił historię, to w niej był prymusem. Z czasów jego nauki w szkole w Kwilczu zachowało się sporo pamiątek, w tym jedna szczególnie cenna, mówi wicedyrektor szkoły Marcin Lejman.
Bardzo ważne świadectwo, arkusz ocen Łukasza z roku 1927, gdy kończył pięcioklasową publiczną szkołę powszechną w Kwilczu. Między innymi tutaj były wtedy takie przedmioty jak rachunki, historia, o której tutaj wspominała jego koleżanka Izabela Gerlińska. Oceny są na poziomie dobrej, był solidnym uczniem. W historii rywalizowali o miano prymusa, z tego co słyszymy z wspomnień.
Ciepliński zakończył edukację w powiecie międzychodzkim i kontynuował ją w szkole kadetów w Rawiczu. Później szybko piął się po kolejnych szczeblach kariery wojskowej. W końcu wybuchła II wojna światowa. Ciepliński brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. Za zniszczenie w pojedynkę 6 niemieckich czołgów i 2 wozów dowódczych w bitwie nad Bzurą został odznaczony orderem Virtuti Militari, osobiście przez generała Tadeusza Kutrzebę. Co ciekawe, generał odpiął własny order z munduru i wręczył go Cieplińskiemu. To wydarzenie bez precedensu, mówi Jarosław Łożyński, historyk, regionalista, członek Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Żołnierzy AK.
To był taki akt pewnego namaszczenia na wyjątkowe zadania, które przed tym młodym człowiekiem, podporucznikiem wówczas, staną. Nic nie dzieje się bez przyczyny, nic nie dzieje się z przypadku.
Po wojnie Ciepliński zaangażował się w działalność konspiracyjną. Kierował Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Ciepliński wprowadził WiN na najwyższy szczebel w historii jego istnienia. Ponownie Jarosław Łożyński.
Zmienia się wróg, walka pozostaje walką. Majstersztykiem była struktura, którą stworzył w Gliwicach. Działając jako przedsięwzięcie stricte cywilne, mogła w sposób nieskrępowany prowadzić bardzo szeroką, skuteczną działalność na terenie całego kraju. Trzeba było naprawdę wielkiej determinacji, ażeby móc tak długi czas pozostawać niezauważonym. Tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji całego Podkarpacia. Był to teren zupełnie obcy. Wielkopolanin doskonale sprawdził się w tamtych warunkach. Znalazł tam ludzi zaufanych. Stworzył strukturę, która przekuła się w znaczące siły zbrojne.
28 listopada 1940 roku funkcjonariusze UB aresztowali Cieplińskiego w Zabrzu. Uwierzył w obietnicę oficerów Urzędu Bezpieczeństwa o ogłoszeniu cichej amnestii dla jego podwładnych i ujawnił kontakty organizacyjne i swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych początkowo zgodził się na udział w grze wywiadowczej z wywiadami państw zachodnich. Gdy jednak zorientował się, że UBcy nie mają zamiaru dotrzymywać umowy, wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie wyrok śmierci.
Mamy do czynienia z takim odczłowieczeniem, odhumanizowaniem. Przywołam te cudem ocalałe zapiski więzienne, które pokazują, na ile niezłomni byli również niezłomnymi w walce o swoją godność. Nie tylko chodziło o wymiar militarny, nie tylko chodziło o wymiar polityczny, ale tu również istotą całej walki to było prawo do zachowania godności.
Brutalne śledztwo wobec Łukasza Cieplińskiego trwało 3 lata. Nadzorowali je bezpośrednio funkcjonariusze NKWD. Podczas rozprawy mówił: staję przed zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecież już w młodości życie moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla mnie sprawa polska była największą świętością. 14 października 1950 roku został skazany na 5-krotny wyrok śmierci i 30 lat więzienia. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik, tak by można było odnaleźć jego zwłoki. Do tej pory jednak miejsce pochówku podpułkownika Cieplińskiego nie jest znane. Jak co roku Kwicz wspomniał swojego bohatera. 1 marca punktualnie w południe mieszkańcy i samorządowcy złożyli kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą pułkownika Łukasza Cieplińskiego, żołnierza wyklętego z Wielkopolski.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych na uroczystych obchodach 13. rocznicy Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 72. rocznicy męczeńskiej śmierci pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Nasze obchody odbywają się pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Proszę teraz o wysłuchanie listu prezydenta Andrzeja Dudy skierowanego do uczestników obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca został wybrany na datę święta państwowego jako rocznica śmierci przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, zgładzonych w 1951 roku. Dla nas, współczesnych Polaków, analogiczną, najbliższą w czasie tradycją wysiłku zbrojnego dla Rzeczpospolitej jest właśnie walka wyklętych, niezłomnych. Niestety, po upadku komunizmu w wolnej Polsce nie od razu zaczęto oddawać im honory wojskowe. Potrzeba było wielkiej pracy i determinacji, aby prawda pokonała fałsze propagandy, a nasze własne, suwerenne państwo oddało chwałę zwycięzcom. Szanowni Państwo, proszę teraz o minutę ciszy jako wyraz naszego głębokiego szacunku i czci dla naszych bohaterów.
Poza orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku pośmiertnie odznaczył Łukasza Cieplińskiego orderem Orła Białego.
Historia żywa.
A za chwilę o Złotej Księdze uczestników Powstania Wielkopolskiego. Do bibliotek i szkół, którym patronują powstańcy Wielkopolski, trafi pierwszy tom Złotej Księgi Uczestników Powstania Wielkopolskiego. To rejestr wszystkich uczestników walk wyzwoleńczych, który tworzy Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne Gniazdo. Jak ważny jest rejestr dla Wielkopolski, sprawdzał Rafał Muniak.
Powstanie Wielkopolskie przywróciło nasz region odrodzającemu się państwu polskiemu już 105 lat temu. Jednak przez długie lata fakt bycia powstańcem przez wiele rodzin był starannie ukrywany.
Druga wojna światowa spowodowała, że bardzo wiele osób zamilkło pod kątem uczestnictwa w powstaniu, bo wiadomo, co groziło w czasie wojny.
Mówi Dariusz Pilak z Domu Powstańca Wielkopolskiego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie.
Obozy koncentracyjne albo zwykłe więzienie i rozstrzelanie. Dla Niemców i Prusaków, którzy te tereny musieli opuścić, powstańcy byli na pierwszej liście wrogich osób, które podlegały unicestwieniu.
Dlatego dokładny rejestr uczestników powstania, zwany Złotą Księgą, powstaje dopiero teraz.
Złota Księga to spis uczestników, wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskiego.
Mówi Wojciech Jędraszewski z Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo.
Dzisiaj mamy promocję pierwszego tomu tej księgi, gdzie jest ponad 4 tysiące nazwisk. W sumie oceniamy, że będzie 80 tysięcy nazwisk. Wychodzi na to, że gdzieś koło 12 tomów tej księgi będzie.
Tworzenie takiego rejestru wymagało mrówczej pracy dokumentalistów i naukowców.
Korzystaliśmy z ponad 800 źródeł. Archiwa państwowe, publikacje regionalistów, historyków, dokumenty prywatnych ludzi i osób, które są związane były z powstańcami jako krewni, przodkowie i tak dalej. To będzie w systemie jako holenderskim, czyli każdy tom będzie od A do Z.
Choć szkoda, że księga powstaje tak późno, dodaje ksiądz Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.
Sam chodziłem do szkoły imienia Powstańców Wielkopolskich nr 4 w Gnieźnie. Wtedy jeszcze żyli powstańcy, chodziliśmy do nich nosić im węgiel albo robić im zakupy. I taka księga powinna była powstać chociażby w latach 80., kiedy oni jeszcze żyli i wiele rzeczy szło zweryfikować, kiedy można już było otwarcie mówić, że czyjś ojciec brał udział w powstaniu.
To takie trochę dziwne, bo władza komunistyczna czciła to powstanie.
Dopiero po 56 roku można było głośno mówić, że było się w powstaniu i powstańcy wstępowali do zbowidu, wierząc, że to już nie jest stalinowski zbowid. Ale dopiero na początku lat 70. powstańcy dostali, jeżeli się nie mylę, stopnie podporuczników rezerwy i takie historyczne mundury, więc to szło bardzo, bardzo powoli.
Każde badanie odnośnie, można powiedzieć, największego historycznego wydarzenia dotyczącego Wielkopolski, jakim było Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, jest na pewno wartościowa. Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego imienia Dzieci Wrzesińskich. Tym bardziej to, co tutaj przygotowali członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo, swoją potężną pracę badawczą w poszukiwaniu właśnie uczestników Powstania Wielkopolskiego, no myślę, że to jest wartościowe. No i dla samej historii, jak tak także dla tych, którzy żyją teraz, ponieważ tam są wymienieni członkowie rodzin i Wielkopolan, i nie tylko, którzy walczyli w tym powstaniu. No i to jest taki pewna forma oddania hołdu zarówno tym walczącym, jak i także formy przekazania następnym pokoleniom, że zobaczcie, jak wasi przodkowie walczyli o wolną, niepodległą ojczyznę.
Taki rejestr jest bardzo potrzebny współczesnym, mówi Robert Gaweł, prezes Gnieźnieńskiego Oddziału Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Tego typu publikacja pozwala nam z jednej strony szukać swoich przodków, bo to są rzetelne badania zrobione, a z drugiej strony no, stanowi niesamowite źródło także do badań naukowych. Jeszcze ta okładka piękna z orłem Armii Wielkopolskiej.
Ale Złota Księga potrzebna jest także powstańcom, mówi regionalista Tadeusz Panowicz.
No ważna też bardzo, bo przede wszystkim przywraca się pamięć ludzi, którzy walczyli o wolną Wielkopolskę, a o nich zapomniano. Są groby zanotowane, że był tutaj powstanie spowodowane, a ich już nie ma, bo z różnych przyczyn. Nie ma rodziny, nieopłacony grób, teraz są oznakowane, nie wolno już ich niszczyć, tych nagrobków.
Wcześniej były likwidowane. Tak?
Były likwidowane.
Wczoraj dostałem od osoby ponad 80-letniej informację o kolejnym grobie powstańca, który nie ma w Gnieźnie już swojej rodziny. Ponoć opiekuje się grobem rodzina z Wągrowca. i tylko takie spotkania dają okazję do tego, żeby zdobyć informacje o kolejnej osobie, o której nikt nigdy nie napisał i wszyscy zapomnieli. Trzeba więc będzie bardzo dopingować WTG Gniazdo, żeby faktycznie 12 tomów wyszło, ale przypuszczam, że poszukiwanie nazwisk powstańców to będzie trwało jeszcze przez pokolenie.
Ważnym zagadnieniem w tym jest, że my tam zaznaczamy, gdzie który powstaniec jest pochowany, żeby te groby zostały otoczone opieką i nie były skopywane i gdzie ci powstańcy są pochowani, będzie wiadomo.
Cześć powstańcom wielkopolskim! Niech żyje Polska!
Niech żyje Polska!
Historia żywa.
Wracamy do tematu zakończenia walk o Poznań w lutym 1945 roku. Dziś historyk Mikołaj Klorek opowiada o Straży Ochronnej Polskiego Czerwonego Krzyża, poznańskiej czołówki przyfrontowej PCK. Była to jedyna na świecie uzbrojona jednostka Czerwonego Krzyża, przed kim trzeba było chronić tych, którzy nieśli pomoc ofiarom walk. Adam Sołtysiak rozmawia z Mikołajem Klorkiem.
Tydzień temu mówiliśmy o tym, że walki o Poznań to bitwa tak naprawdę trzech stron. Z jednej strony broniący się żołnierze niemieccy, z drugiej strony nacierająca Armia Czerwona. Kto był tą trzecią stroną?
O, trzecią stroną to byli Polacy. Polacy, którzy jeszcze tutaj w mieście funkcjonowali, bo pamiętajmy, że wysiedlenia masowe nie objęły wszystkich Polaków, poznaniaków, którzy tutaj zamieszkiwali i oni też bardzo często nie poddali się tej przymusowej ewakuacji niemieckiej w styczniu 1945 roku. Celowo sabotowano postanowienia o ewakuacji. No i oni zostali. I oni zostali i byli zmuszeni do walki.
Cytadelowcy, kto tworzył te oddziały? To byli ochotnicy, to byli ludzie złapani.
Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności do walki, jak gdyby, a w zasadzie do chwycenia za broń, byli zmuszeni, a w zasadzie nastąpiło to w tych dzielnicach, które były bardzo szybko opanowane przez oddziały Armii Czerwonej, opuszczone przez wojska niemieckie i nie było tam dużych zniszczeń. To były m.in. Wilda, Dębiec, Częzierzyc. Tam bardzo szybko powstawały spontaniczne na przykład oddziały, gdy można w historiografii napisać, milicje obywatelskie, a tak naprawdę porządkowo oddziały, jak to o sobie sami mówili, policji ochotniczej, która miała za zadanie przede wszystkim zorganizować życie i uporządkować to życie w tych dzielnicach, które już były pod panowaniem, pod zarządem wojennych komendantów rosyjskich, radzieckich i to oni jak gdyby pierwsi byli przeznaczeni do tej funkcji porządkowej i to należy otwarcie powiedzieć, że nie tylko przeciwko maruderom niemieckim, ale też przede wszystkim przed oddziałami tyłowymi Armii Czerwonej, która miała bardzo specyficzny pogląd, jeśli chodzi o to, co im wolno, a co nie, na terenach, z których wypchnięto czy oczyszczono z oddziałów niemieckich.
Do tego jeszcze wrócimy w naszej rozmowie, czyli byli to milicjanci, ochotnicy, no ale nie tylko.
Pamiętajmy o cytadelowcach, bo to chyba najbardziej przebrzmiało, jeśli chodzi o historię walk i dzieje walk o Poznań. Cytadelowcy, którzy no, w PRL-u mieli bardzo piękną kartę poznaniaków, którzy ramię w ramię z Armią Czerwoną szturmowali ostatni bastion oporu hitlerowskich Niemiec, czytaj poznańską cytadelę, no a prawda niestety nie była tak różowa, jakby chcieli to historiografowie okresu PRL-u.
Czyli jak to wyglądało? Nie byli to ochotnicy?
Bardzo często byli to zmobilizowani na siłę poznaniacy, którzy byli w stanie nosić broń, absolutnie to nie byli przeszkoleni. Część z tych przeszło 2000 cytadelowców, którzy zostali zmobilizowani w tej ostatniej fazie walk o Poznań, to między innymi daje pogląd, jak duże i wielkie straty były wśród oddziałów Armii Czerwonej, że ten ostatni bastion obrony, abstrahując przez jaki procent żołnierzy niemieckich, którzy tam przebywali, był broniony, to jak mało było żołnierzy Armii Czerwonej, którzy byli zdolni do wykonywania szturmu w charakterze tutaj tych oddziałów, które miały zająć tą cytadelę. Część tych pododdziałów to były oddziały milicyjne, które zostały skierowane właśnie już z tych dzielnic, których to życie jak gdyby społeczne zaczęło się odradzać. Część, o czym do końca no tutaj konkretnych danych takich twardych nie mamy, ale z relacji wynika, że pewien procent cytadelowców to byli żołnierze Armii Krajowej, którzy się po prostu nie ujawnili i w ramach swojego pogotowia, już pamiętajmy, że to jest okres po rozwiązaniu Armii Krajowej, ale nadal ci dowódcy mieli kontakt z tymi żołnierzami z tych pododdziałów konspiracyjnych i to oni też zasilili, oczywiście w sposób absolutnie nieujawniający się, te oddziały cytadelowców. Bardzo szybko to zweryfikowało, kto ma jakie przeszkolenie, szczególnie jeśli chodzi o straty wśród cytadelowców w czasie tych ostatnich walk.
Straty wśród cytadelowców były duże. Trzeba też jednak pamiętać, że w Poznaniu tworzyły się ochotnicze jednostki, które miały ratować, pomagać poznaniakom, chronić ich przed...
No właśnie, i tutaj docieramy do fenomenu walk o Poznań, no bo wiadomo, że oddziały cytadelowców to były oddziały bojowe, ale na tych wyzwolonych, w tych wyzwolonych dzielnicach, w zasadzie oczyszczonych z sił niemieckich, powstają, co też jest ewenementem, powstaje czołówka przyfrontowa Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli jednostka sanitarna, ochotnicza, i to też jest ewenement na skalę światową, że w czasie walk powstaje formacja, która ma za zadanie ratować ludzi. Tam wchodzą w skład tej formacji przedwojenni sanitariusze, pielęgniarze, pielęgniarki, no paru lekarzy, którzy pozostali, nie zostali deportowani tutaj z tego obszaru i oni zakładają właśnie ten szpital. Nie tylko ratują żołnierzy radzieckich, bo oni są zazwyczaj ewakuowani do własnych szpitali, ale przede wszystkim niosą pomoc rannym poznaniakom, cywilom. I na bazie tej czołówki przyfrontowej powstaje znowu ewenement, jeśli chodzi o skalę nie tylko polską, ale i światową, bo sytuacja, o której zaraz powiemy, wymusza sformowanie Straży Ochronnej Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli formacji zbrojnej, która miała za zadanie ochraniać pracę tej czołówki przyfrontowej, czyli tych punktów opatrunkowych, tych patroli sanitarnych. I tu od razu trzeba zaznaczyć, że ta Straż Ochronna Polskiego Czerwonego Krzyża, która chyba jest jedyną formacją zbrojną w ogóle Czerwonego Krzyża na świecie powołaną w trakcie działań, oczywiście zgodnie ze wszystkimi konwencjami humanitarnymi, nie miała chronić, jak to chciała propaganda PRL-u, przed żołnierzami niemieckimi, którzy kanałami przechodzili do dzielnic, gdzie już walki przez nie trwały i już Polacy próbowali wracać do życia cywilnego, ale właśnie przeciwko żołnierzom Armii Czerwonej, którzy absolutnie wiedzieli, że w każdym punkcie opatrunkowym na pewno będzie zapas między innymi spirytusu, a i panie służące w tych czołówkach przyfrontowych nie miały lekkiego życia, stąd też potrzeba wydzielenia najpierw z sił tej ochotników, milicjantów na stałe wartowników do tych punktów opatrunkowych, co przerodziło się właśnie w Straż Ochronną Polskiego Czerwonego Krzyża, formację dowodzoną przez przedwojennych podoficerów, uzbrojoną i umundurowaną z charakterystycznymi oznaczeniami, które są unikalne do dziś. A jak taki strażnik ochronny Polskiego Czerwonego Krzyża wyglądał, no możemy podziwiać chociażby na wystawie poświęconej walkom o Poznań w Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli.
Słuchacie Historii Żywej.
Łańcuch bohaterów z pierwszych murów
Marsylianką kończymy wydanie Historii Żywej. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski, a jak zawsze kończymy filmowo, nawiązując do dawnego wielkiego przeboju.
Say, Mrs. Robinson, Joe to Joe has
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.